Do godziny 22 pozostało nam jeszcze 25 minut. Jak zawsze o tej porze w Radiu Gdańsk rozmawiamy o kulturze. Dziś gościem państwa, gościem Radia Gdańsk jest dyrektor naczelny Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie dyrektorze, witam w nowym 2023 roku po raz pierwszy. No i powiedzmy sobie szczerze, naszą rozmowę chyba rozpoczniemy od tego, że od tego roku właśnie Opera Bałtycka jest instytucją wspólną samorządu województwa pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli dojdą jakieś pieniądze.
Tak, dojdą pieniądze, ale myślę, że to jest też takie znaczenie wymiaru dla nas, dla instytucji jako największej instytucji kultury w województwie, a też jeżeli chodzi o teatr, o działalność artystyczną, no cały czas być tylko, że tak powiem, z jednym organizatorem, oczywiście przez lata to trwało i tutaj gdzieś ta współpraca się oczywiście układa bardzo, bardzo dobrze. Natomiast tego typu instytucje, w związku z tym, że też uczestniczą w takim działaniu ponadlokalnym, no dobrze, gdy są też wspierane przez Ministerstwo Kultury. Także od tego roku Opera Bałtycka jest współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
No tak, to na pewno jakaś prestiżowa sprawa, to jest na pewno jeden z tych elementów. Natomiast jak to się przekłada na pieniądze? Co wam to daje?
Daje nam to 4 miliony więcej do dotacji przeznaczonych na działalność artystyczną, na merytoryczną. To jest to ważne wsparcie. Również też i marszałek województwa również w tym roku też nas wzmocnił finansowo. Natomiast jest taka główna rzecz, która daje nam pewną perspektywę w działaniu. Otóż cały czas rozmawiamy, mówimy, a chcielibyśmy przejść do czynów związanych z budową bądź rozbudową Opery Bałtyckiej. I tutaj ten ruch związany ze współprowadzeniem z pewnością otwiera nam większe możliwości zrealizowania właśnie budowy bądź rozbudowy Opery Bałtyckiej.
No właśnie, budowa bądź rozbudowa, ładnie pan to ujął, bo o tej budowie nowej opery mówi się od lat. Och, trudno powiedzieć ilu, były różnego rodzaju przymiarki, różnego rodzaju komitety, które miały tę budowę wspomóc, a fakt jest taki, że opera nadal mieści się w budynku, koło którego, jak to złośliwi mówią, skręca tramwaj i czasami go słychać. Budynku, który jest przedwojenną Stadthalle gdańską, gdzie odbywały się różnego rodzaju przedsięwzięcia. Budynku, który nie spełnia właściwie, jeśli chodzi o technologię, wymagań współczesnej opery. No, porównajmy to chociażby z możliwościami teatru muzycznego w Gdyni. Jest jakaś szansa, żeby to zmienić?
No właśnie, myślę, że to się otwiera, znaczy ta sytuacja.
No się otwiera, ale to się otwiera już od kilkudziesięciu
tak,
lat.
Tak, ale wcześniej byliśmy na etapie właśnie tych rozmów, planowań i bardzo dobrze, że powstawał też społeczny komitet, który też doprowadził do takich pierwszych projektów wizualizacji, też i w różnych lokalizacjach. Tak, znaczy ja jestem, być może jestem niepoprawnym optymistą, ale mogę powiedzieć jeszcze w ten sposób, że jeżeli nie zostanie wykonany żaden ruch, no to nie wiem, jak długo uda się utrzymać działalność teatralną, sceniczną takiego teatru.
W tych warunkach.
W tych warunkach, tak, bo musimy pamiętać, że kiedy przy operze mówimy na przykład o kameralnym dziele, to i tak musimy myśleć o 140 osobach mniej więcej. Nie?
No
to
tak,
na tym to trochę polega. Natomiast co do samej idei, to ja jestem też zwolennikiem tego, że rozmawiamy o domu dla muzyki, domu muzyki, że ta działalność operowa, bo tak mówimy opera i tak się często nam to kojarzy, że to chodzi właśnie wyłącznie o widowiska operowe, ale my mamy też na przykład bardzo silne środowisko i bardzo silny też zespół na przykład baletu, prawda? Więc, a kiedy jesteśmy z jedną sceną w takich warunkach, w jakich jesteśmy, no trochę nie jesteśmy w stanie rozwinąć w pełni skrzydeł od odnośnie prezentacji czy spektakli operowych, czy baletowych, bo tutaj cały czas to współdzielimy. Oraz też musimy pamiętać, że w Trójmieście, w województwie pomorskim, środowisko muzyczne, możemy powiedzieć, jest bardzo mocnym środowiskiem i też są duże oczekiwania. Na przykład jeszcze w takich danych sprzed pandemii w województwie pomorskim 1 600 000 osób deklarowało uczestniczenie w wydarzeniach muzycznych, teatralno-muzycznych, czy w sensie muzycznych, teatrów muzycznych, czy widowisk muzycznych. Więc na pewno jest potrzeba takiego miejsca, zarówno dla artystów, jak i też dla odbiorców.
W każdym razie budynek to jest jedna sprawa, bo tak jak pan słusznie powiedział, przyjdzie taki moment, że trzeba będzie po prostu ten budynek ze względów technicznych zamknąć, bo będzie groziło to katastrofą budowlaną. Ale też to współprowadzenie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego powoduje, że nie będziecie mogli się ubiegać o tak zwane granty ministerialne. To jest problem.
Ale mamy, dzięki temu mamy właściwie
pewne
trochę
pieniądze.
Tak, pewne pieniądze, ale też i ułatwienie dostępu do tak zwanych dotacji celowych, prawda? No chociażby niech przykładem będzie tutaj we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Stowarzyszeniem Dalsenio organizacja festiwalu operowego, Baltic Opera Festival. W tym roku w lipcu, w połowie lipca przygotowujemy taką pierwszą edycję, właściwie taki pierwszy krok, jeszcze właściwie takie jak gdyby wskazanie, czym ten festiwal może być. I tutaj też zostają przyciągnięte środki do naszego regionu z tak zwanej centrali, tak?
No tak, no myśmy rozmawiali już na temat tego festiwalu z ministrem Sylinem chyba rok temu. Już rok temu była planowana pierwsza edycja. Nie było jednak chyba w ostatecznym rezultacie operatora, nazwijmy to tak.
Tak, znaczy
czyli
teraz my
roku,
jesteśmy.
W tym roku będzie opera operatorem tego festiwalu. A skoro rozmawiamy już o tym festiwalu, to czego możemy się spodziewać?
Znaczy tutaj dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Konieczny na tę pierwszą edycję zaplanował realizację Latającego Holendra. To będzie we współpracy z Operą Bałtycką. Do tego będzie zaprezentowana Loteria na mężów Szymanowskiego. To taki dosyć ciekawy projekt, w tej chwili realizowany przez Operę Krakowską. Oraz w formie koncertowej zostanie zaprezentowana dzieło ukraińskie. Trochę też z tych przyczyn, że chcemy też uczestniczyć w pewnej jak gdyby promocji też kultury ukraińskiej.
Zapytam może złośliwie, bo w zeszłym roku taka sytuacja była, kiedy rozmawiano głośno o tym festiwalu, który miał odbyć się w zeszłym roku. Czy właściciel Opery Leśnej wie o tym festiwalu, bo w zeszłym roku nie wiedział, dowiedział się z mediów?
Myślę, że nie bylibyśmy w stanie dzisiaj rozmawiać, gdybyśmy nie mieli ustalonego z kierownictwem Bartu tego przedsięwzięcia. No, tak to się dzieje. To znaczy.
Czyli w tym roku już jest wszystko normalnie?
Jest normalnie, znaczy wiadomo, że do momentu, kiedy nie ma premiery, zawsze trudno powiedzieć, czy wszystko jest normalnie. Natomiast ta pokusa na to, żeby organizować festiwal, bo tutaj to prawdą jest, że Tomasz Konieczny, polski basbaryton o światowej sławie, gdzieś zelektryzował, zainspirował też ministerstwo do tego, żeby no sfinansować to przedsięwzięcie. Więc dla nas mam nadzieję, że jest to korzyść dla Pomorza, korzyść również też do tego, że opera w jakiś sposób powróci do miejsca, które w ogóle było wybudowane dla oper i to mało tego dla oper wagnerowskich. A dla nas jako opery bałtyckiej to tylko mogę cieszę się też z tego, że została zauważony fakt, że być może jeżeli się rozmawia o festiwalu operowym, to warto, żeby organizatorem tego festiwalu była opera, która się znajduje. Więc tutaj te wszystkie drogi w jakiś sposób poprowadziły do nas. My żeśmy to oczywiście przyjmujemy i liczymy na to, ponieważ potencjał samej idei, ale też i planów tego, że to ma być zawsze jakaś premiera festiwalowa, w tym wypadku Latający Holender, że to wszystko będzie nam tutaj sprzyjać. Znaczy, myślę, że byłoby to bardzo nierozsądne odwrócić się napięcie od takiego przedsięwzięcia, kiedy ktoś przynosi ideę i pieniądze.
No jest to rzecz w pewnym sensie oczywista, aczkolwiek musimy przypomnieć, że różnego rodzaju próby powrotu do tych wagnerowskich tradycji, zresztą nie tylko wagnerowskich, bo akurat pierwszą operą, czy pierwszym przedstawieniem muzycznym, które zostało wystawione w Operze Leśnej w Sopocie na początku XX stulecia, nie był Wagner. Wagner pojawił się dopiero później, ale takie powroty już były. Były bałtyckie spotkania operowe, z tego co pamiętam, w ostatnich latach także było coś w rodzaju festiwalu wagnerowskiego. Także tam realizowano pewne projekty. Przecież bardzo często pojawiał się balet Borysa Eichmanna w Operze Leśnej. Nawet w pewnym momencie można było uznać, że jest tam rezydentem. No, było to jeszcze przed remontem. Niektóre przedstawienia musiały być odwoływane, bo dach przeciekał, bo na przykład tancerze nie mogli tańczyć na estradzie, bo było pełno wody i groziło to kontuzją. Teraz są lepsze warunki i miejmy nadzieję, że to się uda. Tak jak się udają na przykład koncerty Wojciecha Rajskiego. Oczywiście to jest inna skala tego przedsięwzięcia, bo to są
ale
jednak koncerty.
Są, no i są też te próby festiwalowe.
Ale
znaczy,
są.
W sensie tak, znaczy nawet nie próby, to są działania. To jest przepiękny festiwal, który też właśnie jak gdyby inspiruje do tego, żeby nawet tak jak jesteśmy czasami w rozmowach, no jest kwestia tutaj jasno, że chodzi o widowisko, prawda? Znaczy o widowisko operowe. Tu nie chodzi tylko o zaprezentowanie utworów w ich tej warstwie muzycznej, ale żeby była
było opera widowisko. Jest teatrem, powiedzmy sobie szczerze. Nie może istnieć jedno bez drugiego.
Tak. I tutaj warto wykonać ten krok, natomiast ja myślę, że też warto myśleć długodystansowo. Te wszystkie próby, które były też podejmowane, znaczy takie przedsięwzięcie naprawdę wymaga też środków i trochę trudno je wymyślać w oparciu na przykład o te budżety, które mamy na co dzień, prawda?
No tak.
Natomiast w momencie, kiedy ktoś zauważa sens realizacji takiego przedsięwzięcia jak gdyby w wymiarze ponadregionalnym, no to wtedy warto sprostać organizacji takiego przedsięwzięcia, ale tak jak jeszcze raz podkreślę, to jest, ma być to pierwsza edycja, pierwszy krok, natomiast myślimy
który pokaże
w perspektywie.
Co dalej, jak, w którym kierunku to rozwijać.
Tak, ale zapewne. Też i się bardzo cieszę z samego faktu Latającego Holendra i tego, że będziemy mogli go zaprezentować. Ważny jest też Szymanowski. Szymanowski jest dla nas w ogóle taką ważną postacią, bo i realizacja Króla Rogera, którego którego prezentujemy. I jeszcze na przykład w kwietniu będziemy organizować koncerty wielkopostne, gdzie zaprezentujemy też
Ostabat Mater
Karola Szymanowskiego.
To polskie rekwiem, jak to niektórzy mówią w języku polskim. No zresztą, no cóż, Boże, Szymanowski jest jednym z największych kompozytorów w ogóle XX wieku i to jest nasza chluba i świadectwo naszej tożsamości narodowej, powiedzmy sobie szczerze. Ale skoro już mówimy o królu Rogerze, który w tej chwili jest w repertuarze Opery Bałtyckiej, no to jest jedna z tych, nazwijmy to, udanych produkcji w ostatnim okresie. Wcześniej była Aida, gdzie kierownictwo Georgia Cicinadze sprawiło, że mieliśmy do czynienia naprawdę z bardzo interesującym przedstawieniem. Był Don Kichot, który był robiony nie na wyrost, nie z, jak ja to mówię, z zaciśniętym pasem, ale po prostu pojawiło się przyjemne, piękne widowisko, dobrze zatańczone. Co w roku 2023, niezależnie od owego festiwalu w Operze Leśnej?
No przede wszystkim od razu na wiosnę w maju zapraszamy do takiej naszej, chciałbym to określić przygodą pewną też, ale myślę, że też i uciechą, jeżeli chodzi o rzeczy artystyczne, czyli Księżniczka Czardasza. Zawsze powstaje pytanie, nie? Dlaczego w operze operetka? A chociażby dlatego, że operetka nie ma już w tej chwili swojego stałego miejsca. U nas w kraju nie ma teatru operetkowego w tej chwili.
No i operetki znajdują się w repertuarze wielu wiodących teatrów, nie tylko w Polsce, ale również na świecie.
Tak, i tu nie ukrywam, że jest to jak gdyby wyjście naprzeciw temu, jak nasza widownia składała do mnie różnego typu apele właśnie o to, że potrzebujemy też lżejszej formy, potrzebujemy też poza tymi wydarzeniami kontemplującymi też czasami czegoś, co da nam li tylko zabawę, uśmiech, radość. I to jest to. Natomiast to, że ciekawostka, to nie tylko samego faktu, że to jest, że będziemy prezentować operetkę Księżniczkę Czardasza, ale postać reżysera tego przedsięwzięcia, będzie to debiut znanego, myślę, szerokim kręgom melomanów i koneserów Jerzego Snakowskiego, którego u nas można zobaczyć podczas operacji jego autorskiego projektu. Więc Jerzy, który ma niesamowitą wiedzę z gatunku, no, ale też i taki przeze mnie obserwowany, no, nie wiem jak to nazwać, taką siłę inscenizacyjną, którą można zaobserwować, to właśnie chciałbym, żeby się zmierzył, żeby znowuż przejść od słów do czynów, więc tak to
no zobaczymy. My znamy Jerzego Snakowskiego ze słowa, bo on na przykład pisał dla nas powieść w odcinkach Café Sopotino w swoim czasie, także myślę, że również będzie potrafił to przełożyć na akcję sceniczną. A co poza tym, panie dyrektorze?
Później, znaczy jeszcze jesteśmy właśnie w tej chwili w dyskutowaniu jeszcze dwóch pozycji, a z kim dyskusja? Oczywiście z Jarosławem Szemetem, który od stycznia jest naszym dyrektorem muzycznym, więc jesteśmy dokładnie w trybie rozmów, ustalania i już niedługo będzie wiadomo jeszcze o różnych innych tytułach, natomiast na jesieni zapraszam na łaskawość Tytusa Mozarta. Wiąże się to też z takim planem, że który wnosi tutaj do nas Jarosław Szemet, dyrektor muzyczny, że bardzo mu zależy na tym, żebyśmy właściwie z każdej epoki, z takich ważnych i kompozytorów, i okresów, żeby reprezentacja tytułu w Operze Bałtyckiej była.
No poza tym Mozart, panie dyrektorze, to jest taki, no jak to niektórzy mówią, brain drain, tam się nie da niczego ukryć. To jest dzieło za każdym razem, niezależnie czy to jest opera, czy to jest utwór instrumentalny, które obnaża wszelkie niedostatki i tym samym podnosi poziom, bo trzeba się do tego dostosować.
Tak, tak. My się tego w żaden sposób nie obawiamy, ponieważ oczywiście wiadomo, że każdy swój ogródek chwali, ale ja myślę, że naprawdę, mówiąc o Operze Bałtyckiej, mówimy o teatrze w czołówce polskich teatrów operowych. Więc tutaj się tego nie obawiamy, ale też stawiamy sobie te wyzwania, żeby być po prostu zawsze coraz lepszymi, żeby nie osiadać. A dla mnie jeszcze akurat łaskawość Tytusa jest o tyle ważnym tytułem, ponieważ tak myślę, że musi kiedyś przyjść czas na to, żebyśmy zaczęli się, znaczy żeby porozmawiać o wybaczaniu.
No, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, no i ciekawa inspiracja. A skoro już rozmawiamy o nowym dyrektorze muzycznym, skoro rozmawiamy o tej łaskawości Tytusa, to jeszcze jedno pytanie na zakończenie naszego spotkania, bo czas nas goni. Czy przewiduje pan może powrót do etatowych solistów? Bo takowi w teatrach operowych w Polsce, chociażby w sąsiedniej Bydgoszczy, są, żeby mieć jednak tę bazę, której w tej chwili pan nie ma. Chyba nie ma żadnego solisty na etacie.
Nie mamy żadnego solisty na etacie. To jest sytuacja, którą dziedziczyłem i powiem tak, jeszcze trudno mówić o przekonaniach. Są tutaj tak zwane dwie racje, tak? Znaczy z jednej strony to, że możemy dobierać i w pewien sposób jakoś żonglować głosami, natomiast z drugiej strony jest jednak wielki trud logistyczny zgrania wszystkich terminów. Najdłużej siedzimy zawsze nad ustaleniem repertuarowym, bo ledwo wpisać w kalendarz, to ktoś mówi, ja w tym czasie nie mogę, a nam na tobie zależy, więc przesyłamy, on mówi, mogę tu, a tutaj nie mogę. Więc to jest strasznie, strasznie trudne, więc panie redaktorze, na dziś trudno przesądzić, natomiast uważam, że piłka jest raczej bardziej po stronie, że dobrze by było jednak mieć również też swoich solistów.
Ale póki co, panie dyrektorze, panie dyrektorze, nie ma pan takich problemów, o jakich mówiła również w tym programie w swoim czasie Alicja Węgorzewska, która objęła Operę Kameralną w Warszawie, a tam wiadomo jest Mozart, mówiliśmy o Mozarcie. I w pewnym momencie przyszedł do niej jeden z solistów, który kreował partię Don Juana w operze Mozarta i powiedział, jakim prawem ten gówniarz tutaj wchodzi. Przecież to jest moja rola od ponad 40 lat.
Don Juanie drogi.
Tak jest.
Tak, tak. No, tak to bywa. No to ja patrzę na to bardzo technicznie.
Zatem będziemy się przyglądać, panie dyrektorze, i temu współprowadzeniu, i temu festiwalowi, który w Operze Leśnej w Sopocie latem państwo nam szykują, i temu wszystkiemu, co się wokół Opery Bałtyckiej dzieje. Z najlepszymi życzeniami witam i żegnam jednocześnie w tym programie dyrektora naczelnego Opery Bałtyckiej Romualda Wicze-Pokojskiego.
Bardzo dziękuję.